Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście, Magdalena Błońska. Rozumiem, posłanka niezależna, członkini Porozumienia, nadal ten sam status.
Tak.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Państwa.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam serdecznie.
Nim przejdziemy do polityki i dzisiaj chyba trochę do historii, bo to taki jest temat, który chyba stał się tematem politycznym, no to chyba odnoszę takie wrażenie i mogę to wyrazić w imieniu wszystkich moich gości. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co działo się na Nanga Parbat, tej akcji ratowniczej, tego dramatu, który się tam rozegrał, czyli uratowania Elisabeth Revol, a tego niedotarcia do Tomasza Mackiewicza. To wszystko, co się działo, z całą pewnością przykuwało uwagę pewnie nie tylko polskiej opinii publicznej, także wiem, że we Francji z wielkimi emocjami patrzono na to, co się działo. Duże wrażenie, że to zdecydowanie wydarzenie tego tygodnia, a być może nawet znacznie dłuższego okresu.
To jest historyczne wydarzenie. To jest coś, co po prostu wzbudza szacunek całego świata, a już szczególnie świata górskiego, himalajskiego. To ta odwaga i sposób, styl, w jakim nasi himalaiści w ogóle dotarli do Elisabeth, tempo, w jakim to zrobili, 8 godzin na ponad 1000 metrów niesamowitych ścian lodowych, jak człowiek wejdzie na zdjęcia, zobaczy, jak to wygląda tak naprawdę, co to znaczy tam się wspinać w środku nocy. Tak, to jest po prostu niesamowite. To jest po prostu cud i po prostu niesamowita odwaga, motywacja, zaparcie, żeby chcieć w ogóle i żeby...
Choć też o to takie wrażenie, że po raz pierwszy w tak dużym stopniu mogliśmy w tym uczestniczyć dzięki nowym technologiom. Znaczy to obserwowanie tej góry z tymi miejscami, gdzie udawało się elektronicznie identyfikować, do którego miejsca dotarli wspinacze i tak dalej, i tak dalej. Ta cała noc i dzień jakby oczekiwania na jakieś wiadomości, to z całą pewnością trochę takie innego rodzaju przeżycie. Mam nadzieję, że mimo całej masy, wydaje mi się, nieco głupkowatych komentarzy, które jak zawsze w przestrzeni medialnej się pojawiają, to odnoszę wrażenie, że bilans tego wszystkiego to są raczej te pozytywne emocje, te, które czynią nas przy okazji tego rodzaju spraw lepszymi.
No ja też obserwowałem i czytałem wszystkie reakcje mediów zagranicznych, które z podziwem i z szacunkiem odnosiły się do niesłychanej odwagi i fantastycznej akcji polskich himalajstów, ale również komentowały tą piekielnie trudną decyzję, że nie mogli pójść po człowieka, który kochał te góry i został w tych górach. To jest smutne.
Bardzo wam dziękuję za te kilka słów. Trochę nie na temat dzisiejszej audycji, no ale musimy do tego tematu wrócić. Ja myślę, że dość niespodziewanie tym tematem tego tygodnia stała się ta nowelizacja ustawy o IPN-ie, a właściwie jej polityczne skutki. I to wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie coś, co dzieje się w mediach, to się dzieje chyba w prawdziwej polityce, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której wypowiada się premier Izraela, prezydent tego kraju, że dochodzi do takiej nocnej rozmowy pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Benjaminem Netanyahu. Czy posłowie, głosując nad tą ustawą, nie mieli świadomości, że ona może być tak bardzo kontrowersyjna?
Sądzę, że z całą pewnością dla nas, Polaków zwłaszcza, te reakcje polityczne są bardzo zaskakujące. Chociaż ja z drugiej strony, kiedy patrzę na to, to tak czy inaczej sądzę, że się bardzo dobrze stało, że to nam pokazało no, pewną prawdę o tej rzeczywistości, o charakterze tych relacji. W każdym razie wierzę, że z tego zamieszania wyniknie jednak coś dobrego dla Polski. Z całą pewnością, kiedy zastanawiamy się, czy gdzieś nie zabrakło dialogu, no te wyjaśnienia, informacje, że tekst i intencja ustawy znana była stronie izraelskiej od ponad 2 lat, że były momenty, kiedy przekazywane nam uwagi zostały w jakimś stopniu uwzględniane, były kontakty cały czas utrzymywane, podczas których fakt nie powracania do tekstu tej ustawy był odbierany jako sygnał już braku wątpliwości, zastrzeżeń. Z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy tą reakcję, no, począwszy od premiera, czyli od najwyższych władz.
Ale czy to jest tak, że oni nas niedobrze rozumieją, czy też my się wzajemnie niedobrze rozumiemy?
Ja sądzę, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak wielkie interesy za tym stoją. Ja czytałem na portalu W Polityce pewne spekulacje dotyczące tego i tej sytuacji, tego zdarzenia. I tam wskazywane jest na to, że ta sprawa, czy rozstrzygnięcie tego typu spraw ma przełożenie na pewien wręcz wymiar materialny, kwestia
choć ja muszę
roszczeń
powiedzieć szczerze, że jak czytam te relacje właśnie w polskich mediach, szczególnie tych elektronicznych, to tak jak do tej pory wydawało mi się, że po prostu Izrael niedobrze zrozumiał polskie intencje, a być może myśmy nie najlepiej im je wytłumaczyli, to potem jak czytam te reakcje, to mam takie wrażenie, że jednak w Polsce pojawił się ładunek emocji negatywnych wobec Żydów i Izraela, który do pewnego stopnia potwierdza ich uprzedzenia. Czy wy nie macie też takiego...
Ja przede wszystkim, można już to kończę. Przede wszystkim w Polsce pojawił się ładunek emocji wynikający z pewnego kwestionowania wielkich ofiar i tego, że Polacy byli ofiarami w tym wielkim nieszczęściu w Holokauście, współofiarami łącznie z narodem żydowskim. I tutaj ponosiliśmy też w imię ratowania Żydów ogromne ofiary. Karanie za pomoc Żydom w Polsce było nieporównywalnie większe. Tutaj to był automatycznie niemal wyrok śmierci. I próby bagatelizowania tego. Ja rozumiem, że osoby narodowości żydowskiej, które pamiętają historię, jak to wyglądało w innych krajach, nie do końca mogą sobie uświadamiać i grozy sytuacji w Polsce. I stąd może niezłej woli, z braku wiedzy wynika ich stosunek do tego, ale to tym bardziej nakłada obowiązek na nas, Polaków, i żeby tropem prezydenta Stanów Zjednoczonych, który znakomicie w swoim wystąpieniu w Warszawie opisał tą sytuację w Polsce, starać się docierać z tą edukacją, z tym przekazem, jak naprawdę wyglądała okupacja w Polsce i że byliśmy ofiarami, a nie współsprawcami, docierać do opinii publicznej. Więc w tym sensie z tej awantury może wyniknąć pewne dobro.
No ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że też jestem bardzo zdziwiony reakcją rządu izraelskiego. Tym bardziej, że to są dwa najbardziej, powiedziałbym, dotkliwie ukarane i dotkliwie, można powiedzieć, doświadczone narody, to czyli naród żydowski i polski przede wszystkim.
No tak, ale tutaj jeśli miałbym powiedzieć coś o stronie izraelskiej, to ja odnoszę takie wrażenie, znając dość dobrze izraelską wizję historii, że w tej historii Holokaustu mieści się także obraz polskiego antysemityzmu przed i po II wojnie światowej, mieści się także w tej opowieści obraz polskiego szmalcownika, który jest także obrazem równoległym dla historii o tym, że moją babkę czy moją prababkę uratowała polska rodzina. Obok nich pojawia się granatowy policjant albo sąsiad, który doniósł na kogoś z rodziny, bo tam ukrywano Żyda.
Ale ja się z tym głęboko nie zgadzam. Polska i Serbia były to dwa państwa, które nie kolaborowały z Niemcami. Polacy zapłacili gigantyczną cenę krwi, tu się zgadzam z panem posłem Śniadkiem, że tu nie było żartów, za pomoc w ukrywaniu Żyda była natychmiastowa śmierć. Nie zgodzę się absolutnie ze stwierdzeniem, w ogóle jestem zawsze oburzony, jeżeli w ogóle słyszę słowo polskie obozy śmierci.
Choć powiem dla ułatwienia, w tej ustawie nie ma tego słowa, więc to, że on się pojawił w tym sporze...
Ale ono się pojawia, panie redaktorze.
To moim zdaniem właśnie jakby cofnęliśmy się w dyskusji.
Pojawia się bardzo często i wynika to z jakiegoś totalnego nieuctwa albo z braku zrozumienia. Warto przyjechać do Oświęcimia, do Auschwitz i zobaczyć, co się działo na tej skąpanej w krwi ziemi polskiej. I stąd moje jest absolutnie niezrozumienie na tak ostrą reakcję rządu Izraela i premiera Netanyahu. Uważam, że w tym jak raz momencie rząd polski nie popełnił błędu.
Magdalena Błońska?
No ja się tutaj nie mogę nie zgodzić. Zgadzam się z oboma panami posłami. Tutaj warto może się zastanowić w gruncie rzeczy nad przyczynami tego, dlaczego tak się dzieje i dlaczego właściwie mamy teraz do czynienia z tym, z taką reakcją. Moim zdaniem jest to dosyć bezpośredni sposób związany z takim lekkim przyzwoleniem od wielu, wielu, wielu lat na to, żeby właśnie Polskę obrażać w przestrzeni publicznej, z brakiem jakiejś reakcji poważnej, ostrej, zdecydowanej państwa polskiego w takich sytuacjach, które stworzyły tą całą atmosferę, stworzyły tą całą narrację, którą tutaj się Izrael posługuje. Wiemy o tym, że wypowiedź ministra Lapida, który twierdzi, że jego babkę, zdaje się, zabili zarówno Polacy, jak i Niemcy, tak? Znaczy zarówno Niemcy, jak i Polacy. Z tego, co dziennikarze tutaj ustalili, to w ogóle po pierwsze jest nieprawda, dlatego że jego babka urodziła się w Tel Awiwie i tam też chyba przeżyła wojnę w ogóle. Więc to są takie rzeczy, które zaskakują, tak? To znaczy nas zaskakują, ale tak naprawdę one są związane właśnie z tą narracją prowadzoną od wielu, wielu, wielu lat.
No tak, ale czy to jest narracja, która jest niezrozumiała?
Znaczy ona
to
przede
jest trochę
wszystkim
tak, że my mamy pewną symetryczną sytuację. My się czujemy obrażeni, kiedy pojawia się to wyjątkowo niefortunne określenie polskie obozy zagłady, ale z kolei Izrael czuje się zagrożony w swojej opowieści o swojej przeszłości w momencie, kiedy Polacy mówią, jesteśmy tylko współwinni, nigdy Polacy nie uczestniczyli w jakichkolwiek przejawach dyskryminacji i Holokaustu.
No dobrze, to skwitujmy to może w ten sposób. Ja rozumiem, że Izrael może się czuć zagrożony w swojej opowieści, ale nie powinien napadać na współofiarę tak naprawdę, tylko my powinniśmy tę opowieść tworzyć razem.
No
ponieważ jeżeli polskie obozy śmierci jest stwierdzeniem nieprawdziwym, co też przyznała pani ambasador Azari, tak? To dlaczego na przykład my na przykład nie robimy Izraelowi czegoś takiego, że tworzymy w przestrzeni publicznej pojęcie żydowskie obozy śmierci, tak? Moglibyśmy tak robić, bo była policja żydowska.
Żebyśmy się wspierali w tej sprawie z Żydami, wydaje mi się zupełnie absurdalne.
Nie, nie, nie. Ja mówię o tym, że to, co oni robią, jest właśnie tym, gdybyśmy my tak robili. My tak nie robimy. Właśnie to jest ta różnica między polską polityką a
izraelską
polityką.
No tak, tylko, że my mamy taką tendencję do
wybielania
tej naszej narracji.
Nie, 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 ale
my jesteśmy też wielkimi ofiarami.
Izrael wybiela swoją narrację w sposób bardzo wyraźny, tak? I on nie mówi o tym, że była żydowska policja, która była bardzo brutalna, która bardzo często naganiała Żydów i
tyle tylko,
i bardzo
że
puentą
tej historii było najczęściej
jest
to, że ci policjanci tak samo zginęli w Holokauście, jak wszyscy inni.
No dobrze, ale puentą polskiej historii jest również to, że taki Polak, który na przykład był przymuszony sytuacją, żeby wydać Żyda, zrobił to dlatego, żeby ratować swoją rodzinę na przykład. Tak? I o tym nikt nie mówi.
No, ale musimy jeszcze
są różne historie.
Są różne historie, ale tutaj ja bym chciała tylko spuentować. Naprawdę my nie robimy Izraelowi tego, co Izrael próbuje zrobić nam, czyli my nie tworzymy narracji, która jest przeciwko Izraelowi, która wyłuszcza tylko te negatywne aspekty.
A może trochę nie rozumiemy
historii
tej ich wrażliwości w tej
a
sprawie.
A oni rozumieją naszą, no wątpię.
Nie. No ale to właśnie dlatego warto porozmawiać.
Ale ustawa jest nasza.
Ale jedno zdanie tylko powiem. No przecież instytut, jeden z najlepszych instytutów na świecie, Yad Vashem, ewidentnie potwierdził, że nie było w Polsce żadnych obozów polskich śmierci. To samo powiedział długoletni ambasador w Polsce, Szewach Weiss. To jest dobrze, że ta afera wybuchła, można powiedzieć, bo w końcu może, bo jest dyskusja i może, ja powiem, niedokształceni dziennikarze i niedokształceni politycy zrozumią, że obozy w Polsce to nie są tożsame z polskimi obozami.
No tak, to, że
bo to jest
ja odnoszę wrażenie, że trochę spór o obozy, polskie obozy zagłady jest sporem jakby obok tego wszystkiego, dlatego że w ustawie nie ma tego zapisu i jak rozumiem, abstrahując od niefortunnego tweetu pana ministra Lapida, bo to tam właśnie pojawiło się sformułowanie polskie obozy zagłady, to odnoszę wrażenie, że to wszystko, co zdarzyło się i w Oświęcimiu, czyli wystąpienie pani ambasador, jest raczej sygnałem, że dla Izraela ta treść mówiąca o sankcjach karnych za, mówiąc najkrócej, pisanie na przykład o udziale Polaków w zagładzie,
nie, nie, nie,
czy w różnych innych rzeczach, będzie jakby czymś, co zablokuje tę możliwość dyskusji, czy też ten rodzaj narracji historycznej.
Panie redaktorze, ja rozumiem, że pan tutaj chce prowokować tę dyskusję, ale też robi pan to nad wyraz skutecznie, bo właśnie idąc w te pewne przerysowania, powiem tak, jakby co do zasady. no niewyobrażalna jest sytuacja, żebyśmy my negocjowali kształt naszego prawa, naszych ustaw z innymi nacjami, z innymi narodami. Owszem, jest kwestia odpowiedzialności i mądrości, żeby tymi zapisami nie prowokować jakichś rzeczy, zdarzeń, nie prowokować napięć, ale w tym pytaniu czy w ocenie pan różne argumenty tutaj, wrażliwość środowisk żydowskich podnosił, a dla mnie kwestią podstawową jest wierność prawdzie i uczciwość w tym, co się robi i mówi, i że raczej to kryterium by tutaj
wrażliwość
stosował.
Wrażliwość narodu polskiego.
I też wrażliwość i stosunek do tego narodu polskiego. Bardzo dobrze, że mamy już do czynienia w ogóle z bezpośrednim kontaktem premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu i że uzgodniono, że bardzo szybko będą powołane zespoły, które w tej sprawie będą rozmawiały, no i wyjaśnią sobie te wszystkie ewentualne nieporozumienia.
Ewa Lider?
No tak, to stwierdzenie izraelskich oficjeli oczywiście było przesadzone, świadczy o antypolskich kompleksach, ale gdyby to było jakiś czas temu, kiedy mieliśmy dobre stosunki w Europie, to odezwałyby się głosy obrony. Mamy tam przyjaciół, którzy w takich sytuacjach by nas bronili, przywołując na przykład, ukazywałyby się artykuły o ojcu Kolbem, o Irenie Sendlerowej, o Henryku Sławiku, Marku Adelmanie, tak? A dzisiaj jesteśmy po 2 latach takiej dyplomacji, która niby nas podnosi z kolan, tak naprawdę jesteśmy zmarginalizowani w Europie, jesteśmy skłóceni po kolei ze wszystkimi i nikt nas w tej chwili nie broni. To jest symptomatyczne, musimy na to zwrócić uwagę. Potrząsanie szabelką, obrażanie wszystkich w koło spowodowało, że jesteśmy izolowani. Jednak nikt nas w tej chwili naprawdę nie broni.
Ale czy nas musi bronić? Bo między nami mówiąc, wydaje mi się, że stajemy wobec takiej prostej perspektywy. Rozmawiamy z Izraelem, bo między nami mówiąc kontakty polsko-izraelskie są z punktu widzenia politycznego i gospodarczego bardzo dobre. Nawet bym powiedział, istnieje coś w rodzaju pokrewieństwa politycznego pomiędzy rządem Netanyahu i jego partią, a Prawem i Sprawiedliwością. Odnoszę wrażenie, że takie kryterium też tutaj działa. I po prostu pytanie jest takie, czy my jesteśmy gotowi, aby na przykład rozmowy pomiędzy premierami doprowadziły do takiej sytuacji, w której na przykład w Senacie pewne sformułowania tej ustawy zostałyby zmienione. To jest pytanie polityczne.
Znaczy, to jest dosyć absurdalna wizja w ogóle naszego państwa prawa i naszego parlamentaryzmu tak de facto, bo tutaj zrobilibyśmy coś, o czym mówił pan poseł Świadek, że pod wpływem innego narodu i pod wpływem jakichś tam zewnętrznych nacisków zmienialibyśmy polskie prawo. No to jest dosyć
niedopuszczalne. No jeszcze tego prawa nie ma, jest to na razie
projekt,
który przeszedł przez Sejm.
Politykę historyczną powinno się takimi ustawami układać. To chyba jest nierozsądne. Myślę, że to było niepotrzebne zupełnie, żeby takie sprawy bardzo delikatne, dyplomatyczne zmieniać ustawami, zapisywać. Myśmy się spodziewali raczej reakcji Ukrainy niż Izraela na tą ustawę, ale ja uważam, że ta ustawa po prostu była niepotrzebna.
Znaczy ona jest niesamowicie potrzebna. Przecież my musimy bronić naszego dobrego imienia i właśnie to jest to, o czym mówiłam. To są lata zaniedbań. I one są przyczyną między innymi właśnie tego, że ta narracja w ogóle na świecie jest nadal obecna.
Ja myślę, że zaraz po krótkiej przerwie wrócimy jeszcze trochę inaczej do tego tematu, porozmawiawszy też o tym, jaką opinię na świecie mamy. No, myślę, że za chwilę
ja
o tym porozmawiamy.
Chcę wrócić.
Witam Państwa ponownie. Moi goście Janusz Śniadek, Grzegorz Furgo, Ewa Lider i Magdalena Błońska. Rozmawialiśmy o tej historii związanej z zmianami w ustawie o IPN-ie, które wywołały tak gwałtowną reakcję w Izraelu. Trochę odnoszę wrażenie, że cała ta historia, która moim zdaniem jest prawdziwą dyskusją, przykryła, a może po prostu ukazała w właściwym świetle całą tą naszą dyskusję, którą toczyliśmy na początku zeszłego tygodnia na temat nagrania TVN-u z tej imprezy grupki wariatów czy nazistów. Trudno powiedzieć, kim byli ci ludzie, ale tak naprawdę odnoszę wrażenie, że z jednej strony być może ukazała tym ludziom, którzy patrzą i dopatrują się w Polsce antysemityzmu i różnego rodzaju innych rzeczy, coś, co jest jakby dowodem na to, ale z drugiej strony odnoszę wrażenie, że prawdziwy spór jednak jest ważniejszy niż i prawdziwa dyskusja niż dyskusja na ten temat. Czy się zgodzicie ze mną, czy wręcz
przeciwnie?
Oczywiście,
ja chciałem tu koniecznie jeszcze dokończyć poprzedni wątek, ale to się jak gdyby łącznie wpisuje. Dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że to wydarzenie z urodzin Adolfa, to jest kwestia jakiejś aberracji, fakt, że ujawniono te filmy, przeszło pół roku, akurat w momencie zbliżania się tego święta czy pamięci ofiar Holokaustu, dla mnie jest nieprzypadkowy i też jak najgorsze z tego tytułu wrażenia mam. Natomiast to, co dzisiaj jest jakby źródłem mojego zgorszenia, to ten pewien brak solidarności w naszych środowiskach polskich, no w obliczu tej sytuacji, tej dyskusji, która się rozpętała. Bo tutaj, jeśli mówimy już o pamięci historycznej, no to pamiętajmy, że ta wielka ofiara Polaków, te wielkie przedsięwzięcia, rotmistrz Pilecki czy Karski, który jadą do Stanów i tam środowiska żydowskie, amerykańskie nie przyjmują, nie dają wiary ich opowieściom o skali i grozie Holokaustu dziejącego się w Polsce, to są też pewne fakty historyczne, do których wracamy w każdym razie.
No tak, ale też odnoszę takie wrażenie, że dzisiejszy Izrael w swojej narracji historycznej to umieścił. Jeśli jestem w Yad Vashem, to wchodzę do sali, gdzie z wielkiego ekranu mówi do mnie Karski i mówi do mnie po angielsku i opowiada tę historię, łącznie z opowieścią, jak to rozmawia z prezydentem Delano Rooseveltem i gdy mówi musicie uratować Żydów, to mówi Ameryka wygra wojnę i wtedy zostanie wszystko załatwione.
Panie redaktorze, doskonale trafia pan w sedno, to prawda, to wszystko. Natomiast pytanie, na ile ta sytuacja, czy ta narracja tkwi w świadomości powszechnej, tkwi w świadomości polityków i dlaczego premier Netanyahu zachowuje się dzisiaj tak, nie inaczej, na użytek bieżącej polityki. Mało tego, w Polsce również się okazuje, że są środowiska polityczne, które się nie wahają ani chwili, żeby wykorzystywać tę sytuację, te napięcia dla prób dyskontowania tego dla swoich celów.
Ale rozumiem, że ma pan zarówno jakby na uwadze osoby, które nie solidaryzują się z polskim rządem, ale na przykład także ma pan na myśli tych, którzy na przykład umieszczają antysemickie wpisy z tej okazji w internecie.
Z Polakami, z interesem polskim. Tu mamy pewną rację stanu wręcz w obliczu, której się znajdujemy i wydawałoby mi się, że wszyscy rozsądni ludzie powinni być solidarni z tym.
No ale nasze studio pokazało, że jesteśmy bardzo solidarni w tej sprawie, takie odnosiłem wrażenie.
Nie do końca. Tutaj
niuanse nas dzielą, ale
wyjątkowo można powiedzieć, że tak.
Natomiast ja mogę powiedzieć tylko, że ja mam pretensje, wracam do tych ekscesów, powiedziałbym, nazistowskich. Mam pretensje do władzy.
Wafelkowy Hakenkreuz.
No tak, tak. To my tak sobie pięknie o tym mówimy i tak bagatelizujemy to lekko. Panie pośle, władza powinna reagować i w jednym, i w drugim przypadku bardzo stanowczo. Nie było tej reakcji. Ludzie w brunatnych koszulach zaczęli podnosić łby. Ja kompletnie nie zrozumiem jednej rzeczy, że parę dni temu w telewizji publicznej idzie magazyn, na program Na Żywo Polski, w którym ukazują się fatalne antysemickie paski i to jest w publicznej telewizji. Nie reaguje na to prezes telewizji, nie reaguje na to minister kultury, nie reaguje wystawiony Morawiecki, bo on jest wystawiony w tej chwili, bo absolutnie te argumenty będą wyciągnięte przeciwko niemu, że my to tolerujemy. Oto mam pretensje niesłychane, bo po prostu z taką hydrą nazistowską trzeba po prostu walczyć non-stop i ucinać łeb, zanim się odrodzi.
Doskonale mi pan daje przykład właśnie tej postawy, czy tych tutaj zabiegów, które chciałem przytaczać. Bo oczekuje pan, że premier będzie reagował na treść pasków, z tego zresztą, co słyszałem, bardzo szybko ukróconych, że tak powiem, i zniknęły. To jest kwestia odpowiedzialności konkretnej osoby, jakiegoś pracownika, natomiast nie sposób, żeby premier reagował na tego typu sytuacje.
Podlega mu ta instytucja.
Podobnie jak sytuacja, gdzie polskiego ministra pokazuje się w innej z kolei telewizji na tle swastyk, jest dla mnie celowym zabiegiem, wyrachowanym i równie obieżającym, jeśli nie bardziej.
Magdalena Błońska.
Tutaj bardzo ważny temat poruszamy, dlatego że to, o czym mówi pan poseł Furgo, to jest tak naprawdę nie coś, co się dzieje teraz, tylko coś, co się dzieje od wielu, wielu lat i to jest właśnie część tego, o czym mówiłam, tego niesamowitego zaniedbania prawie 30-letniego i takiego bagatelizowania w ogóle tego tematu, tematu związanego i z tym, że toleruje się przejawy propagowania komunizmu w Polsce, przejawy propagowania nazizmu czy tam faszyzmu w Polsce, a jednocześnie bagatelizuje się właśnie kwestię obrażania Polski na arenie międzynarodowej. Tutaj ja przytoczę to, co Paweł Kukiz napisał. On po prostu pokazał zdjęcia, pokazał dowody na to, że celebryci polscy pokazywali się ze swastykami, że nikt na to nie reagował. I to nie jest kwestia, że to teraz nagle mamy taką sytuację, że państwo polskie nie reaguje. Ono nie reagowało od co najmniej kilkudziesięciu lat. I to, co mamy, to jest po prostu efekt tego wszystkiego. Dlatego, że spójrzmy, jaka jest sytuacja. W Niemczech obecnie, chyba w zeszłym roku, marszów takich neonazistowskich było chyba ponad 200. Czy my o tym słyszeliśmy? Czy była z tego afera międzynarodowa? Czy cały świat usłyszał, że teraz brunatne łby się podnoszą w Niemczech i tak dalej, musimy się tego bać. A w Polsce mamy ekscesy dosłownie dwa w ciągu jednego roku, a w poprzednich latach tych ekscesów... Ale skala jest nieporównywalna.
No tak, znaczy, ale powiedzmy w ten sposób w Polsce. Znaczy, powiedziałbym dla ułatwienia.
Skala jest nieporównywalna.
Nie chciałbym powiedzieć, że rozumiem, dlaczego w Niemczech jest nazizm, ale...
No dobrze, ale mi chodzi o co innego. Mi nie chodzi o teraz przyczyny historyczne i tak dalej. Mi chodzi o odbiór międzynarodowy.
No tak, ale powiem w ten sposób, że w Niemczech widzę najczęściej, jak jest demonstracja nazistów, demonstracje skrajnej lewicy, która tłucze się potem pomiędzy demonstrantami o różnych poglądach. Widzę policję, która to pacyfikuje. Mówiąc najkrócej, też trudno powiedzieć, żeby rząd niemiecki, przypomnę w ostatnich latach wielka koalicja chadecko-socjaldemokratyczna, no mówiąc najkrócej, miał na sumieniu zaniedbania w zwalczaniu faszyzmu w Niemczech.
No, moim zdaniem te zaniedbania są gigantyczne, dlatego że to, sam fakt, że mamy do czynienia z ponad 200 marszami, które w ciągu jednego roku się odbywają, no to jest niesamowite zaniedbanie.
Ale będziemy się zajmować, pani poseł.
Nie, tutaj chodzi
nie
o...
Możemy się zajmować jeszcze Niemcami, Stanami Zjednoczonymi.
Może, dlatego, że
jesteśmy w Polsce.
Moja myśl dotyczy Polski, stricte Polski i tego, w jaki sposób dochodzi do sytuacji, że na arenie międzynarodowej wytwarza się taką, a nie inną narrację wobec Polski. Tutaj była przytoczona reakcja polityków europejskich, tego, że nie będzie wsparcia. No dlaczego nie będzie? Dlatego, że między innymi w Polsce istnieją środowiska, które bardzo usilnie próbują wyolbrzymić pewne zjawiska, nie zachowują skali i sami my, Polacy, nie potrafimy tej narracji historycznej, prawdy historycznej zachowywać i budować.
Zderzamy się z filozofią, im gorzej, tym lepiej. Im bardziej się udowodni, tak, zaszkodzi, że ta nastroje czy sytuacje w Polsce wymagają potępienia, tym lepiej, bo można udowadniać brak akceptacji dla takich zachowań w Polsce. Ja tu jestem bardzo zmartwiony, owszem, tym zdarzeniem. Tak jak mówię, tu zgodziliśmy się z panem Furgo, że owoce tego zamieszania mogą być całkiem dobre, bo wreszcie przetną i wyprostują pewne rzeczy. Natomiast absolutnie bym się nie zgodził z tezą czy stwierdzeniem, że w Polsce jest większa akceptacja dla nazizmu niż ma to miejsce w Niemczech. To bezsporne.
Znaczy w Polsce nazizm wydaje mi się zupełnie zjawiskiem absurdalnym, no, ale on się pojawia także w Rosji czy w jakichś innych krajach, co wydaje się zupełnie
poziom nieakceptacji dla tego rodzaju zachowań jest na pewno porównywalny, a może większy właśnie niż w innych krajach zachodnich.
No. Nie, to jest nieprawda. Dlatego przypomnijmy sobie słowa na przykład radnej gdańskiej, która mówi o posłance, że to coś trzeba ogolić na łyso, co jest jasnym skojarzeniem. Nikt nie poniosła żadnych konsekwencji. Posłanka na przykład, wiadomo, jaka w Sejmie do przedstawiciela mniejszości niemieckiej krzyczała, że jest na usługach Berlina, a europoseł porównuje koleżankę do szmalcowników. Z żadnej z tych spraw nie zostały wyciągnięte konsekwencje. Jest przyzwolenie.
Obelg pod tytułem,
proszę państwa,
ktoś
teraz
jest nazistami,
mówię, mówiliście sobie długo, pani już skończyła z tymi teoriami spiskowymi, teraz mówię ja.
Pani lider udowadnia polski antysemityzm.
Jest ewidentne przyzwolenie na taki język agresji, dzielenia, zaczynając od osób najważniejszych w partii pana posła, który sobie pozwala na określenia typu gorszy sort, uchodźcy roznoszą choroby. To jest bardzo podobne, tylko zamiast Żyda mamy tutaj uchodźcę, geja lub ateistę i jest przyzwolenie na ten język. Od tego języka w Niemczech się właśnie zaczęło. I ja nie mówię, że to jest bezpośrednio bezpośredni, taki proste przełożenie, ale 20 lat temu w Niemczech zaczęło się właśnie od takiej, tego języka agresji i debaty. I u nas to się zaczyna. I jak będziemy ślepi na takie działania, to nam to nie pomoże. Możemy udawać, że się nic nie dzieje, że to tylko tort z wafelków, ale to nieprawda. Nie możemy być na to ślepi. To się dzieje w Polsce i trzeba wreszcie zacząć reagować i tego żądamy od rządu.
No dobrze, ja mam w takim razie nadzieję, że Nowoczesna również będzie tego żądała w sytuacjach, kiedy obywatele polscy będą wyzywani od nazistów, od faszystów, w sytuacjach, w których oczywiście nie mamy do czynienia z tortem i świętowaniem urodzin.
Ale o czym pani konkretnie mówi?
Jak to o czym? Takich przypadków jest mnóstwo.
Ale o czym pani konkretnie mówi? Bo ja konkretne przykłady dałam.
Dobrze. No wobec członków, uczestników Marszu Niepodległości takie zarzuty padały.
Następny lider europejskich liberałów pod adresem dziesiątków tysięcy Polaków
rasistowskie hasła na Marszu Niepodległości.
One się pojawiły w tym roku, a wyzwiska były w poprzednich latach. Dlaczego nie reagowała Platforma Obywatelska, jak wyzywano dziesiątki tysięcy Polaków, którzy uczestniczyli w Marszu Niepodległości od nazistów i faszystów, ja się pytam.
Ja bym tylko oczekiwał, bo ci słuchacze nasi to już naprawdę mają mętli w głowie. Ja bym oczekiwał, żeby była jasna deklaracja, przynajmniej przy tym stole, że każde tego typu zachowania, które są kompletnie niezrozumiałe na polskiej ziemi.
Dokładnie.
Bo mówimy o tym, o państwie, które oberwało najmocniej w czasie II wojny światowej i nikt tego nie rozumie. Dlaczego Polacy potrafią podnosić rękę w znienawidzonym pozdrowieniu hitlerowskim? Będą bardzo ostro przez jakąkolwiek władzę, panie Januszu. Mówimy tu i teraz. Nie wracamy 10 lat do tyłu. No. Tu i teraz i na przyszłość, że to będzie bardzo, ale to bardzo ostro karane. I nie będzie to po prostu, że nie będzie sytuacji, że prokuratura po miesiącu, dwóch, że symbol faszystowski czy swastyka kojarzy się z jakimś znakiem. Tylko po prostu będziemy nazywać to
pani. Panie pośle, czy pan, powie pan, że pan nie słyszał kilkakrotnych podczas wystąpienia w Sejmie ministra Brudzińskiego deklaracji, zresztą wtórował mu w internecie również w oświadczeniu specjalnie złożonym premier Morawiecki, zero tolerancji dla takich zachowań.
Ale takie słowa nie wystarczą, panie pośle.
To czego
pośle,
więcej
tak?
pan oczekuje?
Ale dobrze, że te słowa padają. To co no, do tego nie miejmy wątpliwości.
Wtórował mu śmiech z ław nie powiem jakich poselskich.
Znaczy, to, co do tego nie miejmy wątpliwości. No to w takim razie zamknijmy te tematy, które związane są z historią, choć rzeczywiście one jakoś uwikłały nas w tym tygodniu.
Tak, a tutaj warto naprawdę wspomnieć o tym, że również propagowanie komunizmu jest bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Noszenie koszulek z Che Guevarą i tolerowanie sierpa i młota jest również czymś, co powinno być, na co powinna być bardzo ostra reakcja organów państwa.
Należą tutaj jakby do pokolenia osób, które z komunizmem walczyły. Odnoszę wrażenie, że rzeczywiście coś się w tej sprawie zaczyna złego dziać, ale myślę, że też powinniśmy to, że tak powiem, symetrycznie traktować. No ale wróćmy w takim razie do tego, co działo się jeszcze w tym tygodniu w polityce. Mieliśmy wizytę amerykańskiego sekretarza stanu w Warszawie. Mieliśmy też wizytę polskiego prezydenta i polskiego premiera w Davos na szczycie. Mieliśmy też tam kilka ważnych oświadczeń łącznie z deklaracjami liderów jakby światowych. To, czy coś z tego wynika dla Polski? Znaczy mówiąc najkrócej, czy fakt, że obok Davos, Paryża i Londynu odwiedza nas amerykański sekretarz stanu, to jest tylko taki element, który nas dowartościowuje? Czy to jest też po prostu kwestia tego, że powinniśmy mieć jakieś oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych i też Amerykanie mają jakieś oczekiwania wobec nas?
Z całą pewnością to są bardzo pozytywne, budujące zdarzenia. Nasza aktywność w Davos, zwłaszcza tutaj kwestia dokonań ekonomicznych, że stajemy się przykładem do naśladowania dla szeregu krajów. Również te przecież bardzo wyraźne gesty, owszem, amerykańskie wobec Polski, wizyta sekretarza stanu, rozmowy o zwiększeniu obecności, o kwestiach relacji gospodarczych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, dostawach gazu, wreszcie wspólne stanowisko wobec tego bardzo bulwersującego rurociągu Nord Stream 2, kwestia solidarności europejskiej energetycznej. Więc te wszystkie kwestie są tutaj omawiane i myślę, że to daje kwestie Trójmorza, dają coraz większy realny wpływ, pokazują, że z Polską trzeba się liczyć i no, budują naszą pozycję międzynarodową. Ja jestem z tego bardzo zadowolony i to jakby zadaje kłam tym tezom o rzekomej izolacji Polski na scenie międzynarodowej.
Choć była to też z całą pewnością, dokładnie w tych samych aspektach, o których pan mówi, pewnego rodzaju jednak wizyta handlowa. Rozmawialiśmy o zamówieniu przez Polskę dużych dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych i rozmawiamy o kupieniu w Stanach Zjednoczonych dużej ilości skroplonego gazu. Pytanie zawsze, za jakie pieniądze kupujemy jedno i drugie. To jest dyskusja, która też, w której też się wyraża polski interes.
A to jest rozmowa o polskim bezpieczeństwie. No.
Jak najbardziej. Znaczy tutaj to jest bardzo w ogóle ciekawy moment historyczny, powiedziałabym, dlatego że dosyć rzadko zdarzają się sytuacje takie geopolityczne, w których interesy Polski akurat zbiegają się rzeczywiście, w taki sposób rzeczywisty, z interesami jednego z największych mocarstw światowych. I tutaj kwestie samego kupowania gazu, czy tam kupowania broni, są oczywiście ważne, ale jednak kluczowe są kwestie polityczne, dlatego że sprzeciw Stanów Zjednoczonych wobec Nord Stream 2 jest czymś, co jest nam no, ewidentnie na rękę. Tutaj nie ma się co do tego, nie ma sensu się sprzeczać co do tego faktu. Niemcy poprzez swoją politykę właśnie gazową, energetyczną no, w sposób bardzo poważny naruszyły w ogóle stabilność czy tam bezpieczeństwo energetyczne w Europie. I to pozostało bez reakcji Komisji Europejskiej, bez reakcji tak naprawdę jakichkolwiek organów Unii Europejskiej i wzbudza poważne wątpliwości co do tak naprawdę geopolitycznych sojuszy niemiecko-rosyjskich, tak? I tutaj wchodzimy właśnie na arenę już interesów Stanów Zjednoczonych, które w ten sposób czują pewne zagrożenie ze strony Niemiec czy Rosji. I to jest właściwie ta sfera, w której my rzeczywiście mamy wspólną płaszczyznę chwilowo, bo to wszystko się zmienia i wszystko się może bardzo szybko zmienić. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy ten moment wykorzystali, żebyśmy postarali się to Trójmorze zbudować, tą oś północ-południe, oś gazową oczywiście, od Norwegii po Chorwację. To jest taki moment, który rzeczywiście się rzadko zdarza i należy go w 100% albo w 200% wykorzystać.
Wizyta Tillersona w Polsce zawsze będzie, sekretarza stanu, będzie zawsze odnotowana przez czy media, czy świat polityki na świecie, bo to jest jednak sekretarz stanu USA. Mieliśmy, fajnie się to wszystko złożyło, bo jednak ten kalendarz Davos z obchodami wyzwolenia obozu w Oświęcimiu się zbiega, bo pamiętajmy, że na dobrą sprawę trudno sobie wyobrazić takie uroczystości obchodów wyzwolenia obozu śmierci. Zawsze odbywały się w zasadzie z wizytą polityków najwyższej półki Stanów Zjednoczonych. Oni muszą tutaj po prostu być. Ale dobrze, no, my mamy z Amerykanami bardzo poważne interesy. No, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No, przede wszystkim mamy współpracę wojskową. Rzeczywiście przed nami duży zakup. Zobaczymy, jakie będą efekty. To jest największy potentat Stanów Zjednoczonych i dobrze, że takie spotkania się odbywają.
Ewa Lider?
To była ewidentnie wizyta handlowa, chociaż zgadzam się tu z Państwem, że to była, że dobrze, że mamy w takiej sytuacji dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i że sekretarz stanu przyjechał rozmawiać i natomiast ja bym się tutaj nie cieszyła z jednej, przeczytałam ostatnio, że PiS się cieszy, że tutaj Stany Zjednoczone, sekretarz stanu nic nie wspomina o naszej praworządności, nie ma żadnych uwag. Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża ewidentnie pohandlować i zarobić, to nie zwraca uwagi wtedy na bałagan u kogoś, z kim próbuje zrobić jakiś interes. I myślę, że tutaj ta sytuacja, nie mam się z czego cieszyć. Natomiast może tyle.
No dobrze, to w takim razie
nie wiemy, jaki komunikat jest ze spotkania. Tego nie wiemy, pani poseł.
No przecież, to się wydarzyło.
Jaki finał był spotkania?
To mi dokładnie uciekło.
Tyle są Kaczyński. Komunikat nie został wydany. No, o czym panowie rozmawiają?
No ale jeżeli na Nowogrodzkiej spotkanie, to trudno, żeby był jakiś komunikat.
Jeśli jesteśmy na Nowogrodzkiej, to chciałem już spytać pana Janusza Śniadka o taki wątek, bym powiedział, trochę wewnątrzpartyjny, czyli o ten list, który Jarosław Kaczyński jakby skierował skierował do was. Trochę do senatorów, jak rozumiem, czyli w związku z tym głosowaniem w sprawie senatora Koguta, ale odnoszę też takie wrażenie, że był to list o znacznie szerszym politycznym charakterze, który przede wszystkim próbował Prawu i Sprawiedliwości wytłumaczyć ostatnie działania, łącznie z tak naprawdę zmianą premiera i tymi wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce później. Czy pan też to tak rozumie?
Tak, przy czym tu chcę zaznaczyć, że ten list nie jest, owszem, był skierowany wewnątrz do członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, natomiast on stał się, że tak powiem, własnością publiczną, nie jest listem poufnym. Z całą pewnością była to kwestia, czy potrzeba wyjaśnienia dobitnie motywów czy intencji, jakimi kieruje się Prawo i Sprawiedliwość w różnych działaniach. Bardzo mocny nacisk był położony na tą kwestię głosowania czy immunitetu senatora Koguta. Nawet powiedziałbym, że większa część tego listu jest podniesieniem do tej sprawy, wskazującym na niezwykłą powagę czy zagrożenie, jakie wynika z tego, co się zdarzyło. Tutaj niestety dzisiejsza opozycja, wcześniej Platforma, przez lata stosowała pewną taktykę w sytuacji takich zdarzeń, że zamiast wypalać gorącym żelazem wszelkie kryminalne wpadki, nadużycia, tego rodzaju oskarżenia, to stosowała wyłącznie narrację, że wszyscy są taki sami.
No i wypaliliście
I niestety to zdarzenie jakby daje oręż skwapliwie wykorzystywany, co widzimy na załączonym obrazku, do tego, żeby to potwierdzać. Ja przypomnę, że w tamtym dniu głosowano także dwoje innych polityków z dzisiejszej opozycji i nie uchylono trzech immunitetów. W tym momencie okazało się, że tutaj zadziałała pewna nieformalna koalicja Solidarności tego środowiska senatorskiego, co stało się fatalne i zostało po pierwsze zapowiedziane, że natychmiast, najszybciej jak to możliwe, będzie zmieniony regulamin Senatu, że nie będzie w takich sprawach głosowania tajnych. Będzie musiał tutaj każdy z podniesioną przyłbicą się określić, żeby wyborcy mieli prawo wiedzieć. Dwa, zostało zapowiedziane, że w kolejnych wyborach nie znajdzie się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości nikt, kto nie podpisze oświadczenia, że nie będzie korzystał z immunitetu właśnie w obliczu tego rodzaju oskarżeń, zarzutów, a więc tu kwestia tej pewnej czystości etycznej została wyniesiona bardzo wysoko i podkreślona, że to nie jest tak, jak mówi Platforma czy Nowoczesna, że wszyscy są tacy sami, ale że to jest jakościowa zupełnie różnica między tymi środowiskami. Natomiast w dalszej części owszem były odniesienia do konieczności zmian i wyjaśnienia, dlaczego ono się dokonało. Mówiąc żargonem sportowym, po znakomitej pierwszej połowie, w drugiej następuje zmiana również tych bardzo dobrych zawodników, którzy owszem w pierwszej byli znakomici, ale do zmiany taktyki, do sytuacji, kiedy kładziemy nacisk, czy przyjmujemy jako priorytet właśnie politykę zagraniczną i kwestie gospodarcze w stosunku do tego nacisku na sprawy wewnętrzne i politykę społeczną w pierwszej połowie, konieczne były te zmiany i myślę, że ta pewna ofensywa dyplomatyczna premiera Morawieckiego, jego osobiste kontakty z wieloma znakomitymi politykami, spotykania, zmiana w ogóle retoryki Brukseli w stosunku do Polski, zauważalna, potwierdza jakby słuszność tego kierunku.
Chcę jeszcze spytać o jedną rzecz, która wynikała z kolei z posiedzenia Rady Politycznej i tutaj korzystając z obecności pani Błyńskiej też liczę na jakiś komentarz. Tam się pojawił taki wątek związany z zapowiedzią, że na listach Prawa i Sprawiedliwości nie znajdą się osoby, które przechodziły z ugrupowania do ugrupowania, co zostało potraktowane jako uwaga związana z ostatnio wielką zdolnością porozumienia do pozyskiwania nowych posłów.
Czy to... Ale chodzi chyba o posłów, którzy byli w Prawie i Sprawiedliwości i z niego odeszli, a chcieliby nadal startować z list PiSu. Przynajmniej tak ja zrozumiałam.
Torczki nadziei
Czyli nie dotyczy to porozumienia i nie dotyczy to na przykład posłów PSL.
Nie ma to ze mną żadnego związku, ponieważ ja nigdy w PiSie nie byłam i w ogóle mnie to nie dotyczy.
Dokładnie ta kwestia odnosi się do byłych członków Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Została nawet określona data, a więc okres 3 ostatnich lat. I no, owszem, jest to sygnał, który można per analogia odnosić w ogóle do różnych żeglarzy po ugrupowaniach politycznych. Natomiast absolutnie zostało to, tak jak mówi pani Błońska, zaadresowane do byłych członków Prawa i Sprawiedliwości.
Grzegorz Furgo?
Powiem państwu chyba ostatnie zdanie, bo się program kończy. Ja bardzo trzymam kciuki za tą ofensywę premiera Morawieckiego, ale ta ofensywa to jest stracona misja. To jest samobójcza misja. Wie pan dlaczego, panie pośle? Dlatego, że Unia się na to nie nabierze. Jeżeli się nie wycofacie z bardzo kontrowersyjnych ustaw, nieprawnych ustaw niektórych, to Unia się nie nabierze na piękne słowa i mówiącego w paru językach fajnego premiera. Bo pamiętają, co było 2 lata.
No, nabierze się na opowieści z Chetyny, nie nabierze się na Morawieckiego, tak? Przekaz.
No zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Wróżenie z fusów jest zawsze ryzykowne. Najgorsze jest to, że mówimy to w radiu, które to nagrywa i w związku z tym zawsze możemy za jakiś czas sprawdzić, czy się sprawdziło, czy nie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.